Popołudnie Wnet.
Czas zacząć, Łukasienkowski, witam bardzo serdecznie. Czas zacząć drugą godzinę Popołudnia Wnet krótszą, bo dzisiaj mamy finałowy odcinek naszych podcastów, a potem mecze są wszyscy, już prawie wszyscy. Żyjemy trochę meczem, godziną 20, kiedy rozpocznie się spotkanie Polska i Argentyna, ale my dzisiaj o zupełnie innym spotkaniu. Wczoraj w Warszawie doszło do spotkania przedstawicieli przemysłów obronnych Polski i Korei Południowej. Na tej konferencji w hotelu przy okrągłym stoliku siedział Damian Radka, dziennikarz portalu Defense24. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich radiosłuchaczy.
No to zasiadł pan redaktor przy tym stoliku i patrzył na przemówienia, obserwował reakcje polityków, prezesów spółek, wojskowych, ekspertów. No i jak się kształtuje ten wymiar współpracy wojskowej między polskim a koreańskim przemysłem?
No cóż, na chwilę obecną to wszystko bardziej jest na zasadzie wstępnych rozmów. Na pewno Koreańczycy chcą wejść na rynek europejski nie tylko w kwestiach przemysłu obronnego, ale także przemysłu cywilnego, energetyki, nie tylko. No i traktują Polskę, przynajmniej w swoich deklaracjach, jako takiego partnera, który mógłby się tutaj stać hubem i jednocześnie kluczem do rynku europejskiego. Natomiast oczywiście, jak to ostatecznie wyjdzie, to przekonamy się za jakiś czas, być może za kilka lat. Natomiast oczywiście no, zapowiedzi są dosyć dyplomatyczne, to znaczy strona koreańska zapowiada, że jest bardzo otwarta na współpracę. Czy tak będzie, no to wszyscy ponownie się powtórzę, zobaczymy.
Zobaczymy, jaki będzie tego efekt, ale parę konkretów padło, na przykład co do kontraktu na czołgi K2 dla polskiej armii. Zdaje się, że większa część tych czołgów z drugiego kontraktu, tam jest przeszło 800, prawie 900 maszyn, jak moje dobrze pamiętam, to większość z tych 900 maszyn ma być robiona i wyprodukowana w Polsce. To był pewna informacja, pewien fakt, który wczoraj się pojawił.
Tak, zgadza się. Mowa tutaj o około 60%, czyli to będzie około 500 maszyn, które miały być wyprodukowane w Polsce, pozostałe miałyby zostać wyprodukowane w Korei. Natomiast kolejna sprawa jest, jaka konfiguracja będzie ostatecznie tego czołgu K2PL. Na moje pytanie padła taka odpowiedź, że standardowy czołg K2 jest taką bazą wyjściową do dalszych negocjacji, dalszych rozmów. Natomiast jeżeli chodzi o ten wariant, który był powiedzmy najbardziej zaawansowany z nowym kadłubem, de facto też nową wieżą, no to Koreańczycy deklarują, że ta propozycja nadal jest w grze, natomiast ostateczna konfiguracja zależeć będzie od negocjacji między stroną polską a stroną koreańską. Jak się dogadają w tej kwestii, prawdopodobnie będzie to coś pomiędzy wariantem bazowym, a tym wariantem proponowanym przez Hyundai Rotem.
Tutaj nie ma, rozumiem, dużo szczegółów, ale jeżeli te 500 maszyn ma powstawać w Polsce, to znaczy, że do Polski, po pierwsze, informacja, ja ją traktuję jako dobrą informację, do polskich zakładów zbrojeniowych wróci kompetencja, którą utraciliśmy, czyli umiejętność, kompetencja do budowy czołgów.
W teorii tak. Sam mam taką nadzieję, że te kompetencje wrócą. Natomiast oczywiście trzeba pamiętać o kilku kwestiach. Po pierwsze, to zajmie kilka lat, być może będzie wymagało, a z tego co się mówi, to może być nawet pewne, że wymagać to będzie budowy całkowicie nowego zakładu. Z liniami produkcyjnymi odpowiednio zaawansowanymi, zdolnymi do odpowiednio szybkiej w ujęciu rocznym produkcji wozów.
A czemu to nie może być, nie wiem, poznański Cegielski, albo zakłady Bumaru, albo Huta, Łabędy, no cokolwiek innego. Mamy tych parę zakładów, które gdzieś tam dookoła produkcji przemysłowej, zbrojeniowej funkcjonują.
Ale musimy pamiętać, że są to zakłady stare. To jest pierwszy problem. Drugi problem, oczywiście, taki zakład można próbować modernizować, ale bardzo często jest tak, że te zakłady umieszczone są już, no można powiedzieć, w centrach miast. Także ich rozbudowa jest albo bardzo trudna, albo wręcz niemożliwa. Na przykład zakłady Pitradwar zdecydowały, że czas porzucić starą siedzibę, zbudować nową, która będzie poza miastem, czy też poza terenem, który nie pozwala na ich rozbudowę. No i prawdopodobnie czeka to więcej zakładów zbrojeniowych w Polsce. No oczywiście to się wszystko okaże, bo na chwilę obecną to poruszamy się tutaj pomiędzy spekulacjami różnymi, ale no można przewidywać, że być może taka inwestycja będzie wymagała właśnie budowy nowych zakładów.
I tam w tym nowym zakładzie będzie nowa linia produkcyjna. Na ile to będzie transfer technologii, o którym wszyscy marzymy? Co możemy od Kręczyków pozyskać? Co Kręczycy chcieliby nam oddać? Budowę blach, budowę konstrukcji, budowę wieży, budowę kadłubu, budowę silnika, co możemy zyskać technologicznie od Koreańczyków?
Powiem tak. Budowa skorupy pojazdu to jest akurat najprostsza, albo jedna z prostszych, jedna powiedzmy z tańszych rzeczy, to znaczy jest to najmniejszy zysk dla naszego przemysłu. Dużo większy zysk to jest budowa elementów mechanicznych, takich jak napęd, czyli silniki, przekładnie i inne tego typu rozwiązania oraz oczywiście elektronika. Natomiast jak to ostatecznie będzie wyglądało, wszystko zależy od negocjacji. Ja nie chcę tutaj za bardzo spekulować. Przekonamy się z czasem, kiedy umowy zostaną już wynegocjowane i podpisane i wtedy będziemy mogli to skomentować, mając po prostu bardziej konkretne informacje.
A tak szczerze, co się mówiło w kuluarach tej konferencji, tego spotkania? Jaki był nastrój nie tylko polityków, bo politycy są zawsze szczęśliwi, zawsze są zadowoleni, zawsze są uśmiechnięci, ale ekspertów, przedstawicieli przemysłu, dało się wyczytać, jak te negocjacje idą?
Wyczytać to może nie, ale moje odczucie jest takie, że ogólne nastroje są mieszane. To znaczy, ogólnie zapowiedzi są bardzo ciekawe. Jeżeli chodzi o dotychczasową współpracę z Koreą, no to nie można tutaj narzekać, bo oczywiście armata haubica Krab otrzymała bardzo dobry nośnik. Ten nośnik jest już też produkowany w Polsce. No ale jak to ostatecznie będzie wyglądało? No wszystko zależy od wynegocjowanych umów. Ja znowu nie chcę tutaj wchodzić nadmiernie w spekulacje, i poczekałbym na zakończenie negocjacji. Kiedy umowy będą podpisane, będziemy wiedzieli więcej, wtedy będzie można komentować.
A ja trochę jeszcze pana redaktora do spekulacji pozmuszam, ale już nie w zakresie czołgów K2 czy armatohaubic z Korei, ale w zakresie bojowego wozu piechoty. Doszły na dzisiaj informacje, że Borsuk jest jednak bezkonkurencyjny i że wizja, że do tych koreańskich kontraktów dołoży się jeszcze jakąś ciężką wersję bojowego wozu piechoty, właśnie spełzna niczym, bo koreańsko-izraelski konkurent polskiego Borsuka okazał się bardzo słaby, nawet nie na poligonie, ale na wstępnych oględzinach.
Pierwsza rzecz, jaką należy wyjaśnić, bo podejrzewam, że nie wszyscy słuchacze o tym wiedzą. Bojowy wóz piechoty Redback, czyli konstrukcja koreańska, nie był traktowany jako konkurent dla Borsuka, tylko jako uzupełnienie. To znaczy Borsuków miało być więcej, Redbacków mniej. Natomiast jeżeli chodzi o Redbacka, no tutaj znowu problemem okazała się izraelskiej konstrukcji wieża. Te wieże z Izraela mają generalnie problemy w naszych warunkach klimatycznych, to znaczy kiedy jest zimno, kiedy jest duża wilgoć. No i tutaj znowu podobno, bo to oczywiście nie jest potwierdzone, to są wszystko różne krążące plotki i spekulacje, ale podobno ta wieża, jeżeli chodzi o celność uzbrojenia głównego, no nie radziła sobie. Czy tak jest, ja oczywiście nie wiem, bo nie brałem udziału w tych testach zapoznawczych, natomiast takie plotki krążą. Jeżeli chodzi o samego Redbacka...
Ale no jeszcze krążą plotki, że on podobno duży ślad termiczny zostawiał za sobą, a to jest no niezwykle kluczowe na współczesnym polu walki.
Znaczy, chciałem do tego teraz nawiązać. Bojowóz piechoty Redback sam w sobie ma, podejrzewam, że jest to świadoma decyzja konstruktorów, ma stosunkowo prosty kolektor wydechowy. To znaczy jest to po prostu w burcie kadłuba na wysokości przedziału napędowego wycięty otwór, przez który wyprowadzony jest kolektor wydechowy. No i oczywiście wiadomo, że spaliny są rozgrzane, więc one są widoczne w termowizji dosyć dobrze. Natomiast z drugiej strony to, ten problem był już rozwiązany w testach australijskich, to znaczy kolektor wydechowy jest zasłaniany takim specjalnym urządzeniem, które ma odprowadzać spaliny do tyłu kadłuba. Tylko to urządzenie nie znalazło się na egzemplarzu testowanym w Polsce. Prawdopodobnie dlatego, że tylko jeden egzemplarz prototypowy BWP Redback posiada takie rozwiązanie. On się znajduje na testach w Australii i prawdopodobnie armia australijska nie zgodziła się na jego wypożyczenie do testów tu w Polsce. A tych prototypów Redbacka jest kilka, być może około czterech. Natomiast no nie jest to problem nie do rozwiązania, natomiast faktycznie, jeżeli o to chodzi, nasz rodzimy borsuk jest tutaj pewnie lepszy, bo ma inaczej skonstruowany kolektor wydechowy. Czy były jakieś inne problemy z Redbackiem? Ciężko powiedzieć na chwilę obecną. Być może były. No pamiętajmy, to jest nadal konstrukcja prototypowa wymagająca dopracowania.
A nasz borsuk na ile już jest konstrukcją bardziej zaawansowaną i lepszą? Bo no, w prostym opisie koreański wóz ma ten kadłub, ale ma też załogową wieżę. Nasz prototyp, nasz borsuk, który ma wchodzić, ma już tą wieżę bezzałogową wykonaną przez polskie konsorcjum też.
Jest taka kwestia, że jeżeli chodzi o badania zakładowe, badania państwowe, w trakcie których testuje się daną konstrukcję, u nas w Polsce one są bardzo, ale to bardzo rygorystyczne, szczególnie jeżeli chodzi o tak zwane prace badawczo-rozwojowe, czyli opracowanie danego rozwiązania od zera tutaj w kraju. Więc borsuk był poddawany takim bardzo rygorystycznym testom, był dopracowywany. No, trzeba to powiedzieć wprost, jeżeli chodzi o system wieżowy ZSSW-30, jest to wieża bezzałogowa, to można śmiało powiedzieć, że jest jedną z najlepszych na świecie tego typu konstrukcji. Tutaj absolutnie możemy być dumni z naszych konstruktorów. Natomiast jeżeli chodzi o kadłub, on też był już dosyć długo dopracowywany, bardzo długo testowany. Ten prototyp numer jeden, który jest obecnie testowany, jest na bardzo zaawansowanym poziomie dopracowania. Montowane są kolejne cztery egzemplarze. Powinny zostać oddane wojsku do testów w przyszłym roku. Także no, borsuk można uznać, że jest bardziej dopracowaną konstrukcją, natomiast oczywiście trzeba też pamiętać o tym, że borsuk i Redback to są pojazdy troszeczkę innej kategorii. Borsuk jest stosunkowo lekkim, pływającym bojowym wozem piechoty, natomiast Redback nie pływa, jest dosyć ciężki, bo jego masa dochodzi do 42 ton, czyli to jest masa czołgu T-72. Jest jak na bojowy wóz piechoty dość ciężko opancerzony, przynajmniej w teorii, albo jak to reklamuje producent. Czy borsuka można wzmocnić, jeżeli chodzi o opancerzenie do tego poziomu? No raczej nie. Tutaj były już prezes Huty Stalowa Wola, pan Zając, wypowiadał się w jednym z wywiadów, który jest dostępny na portalu Defense24. Że jeżeli już, to borsuk mógłby posłużyć bardziej jako taka baza technologiczna do opracowania nowego ciężkiego BWP w kraju, no ale to znowu zająłby kolejne lata. Więc no zobaczymy, jak Ministerstwo Obrony tutaj z tego wszystkiego wybrnie.
No, mówi się o tym, o czym wspominałem w naszej poprzedniej rozmowie, że może jednak pomostową konstrukcją będzie amerykański, w tym wypadku używany Bradley. I będziemy na nich jeździć, dopóki polski przemysł nie wyprodukuje cięższej wersji borsuka.
Z tego, co wiem na chwilę obecną, Bradley w ogóle nie wchodzi w grę. Natomiast czym innym jest pojazd znany jako MPV. MPV wywodzi się z BWP Bradley, ale jest to całkowicie nowa konstrukcja. Pomimo podobieństw w geometrii kadłuba, to jest to jednak troszeczkę inna konstrukcja. W armii amerykańskiej MPV w różnych wersjach zastępuje transportery opancerzone rodziny M113, również w różnych wersjach, na przykład wozów dowodzenia, opancerzonych sanitarek, mobilnych szpitali. polowych nosicieli moździerzy. Natomiast MPV może być także wyprodukowany w wersji bojowego wozu piechoty, który będzie dosyć dobrze opancerzony, dobrze chroniony. No i oczywiście można tutaj spekulować, że taki MPV z naszą wieżą ZSSW-30 mógłby być takim ciężkim BWP-em, ale na chwilę obecną oficjalnie nic się na ten temat nie mówi. I umowa, którą podpisał PGZ z producentem, czyli BAE Systems, zakłada oczywiście serwisowanie wozów zabezpieczenia technicznego M88A2 w Polsce i tu zarówno chodzi o te wozy zabezpieczenia technicznego, które my kupiliśmy, jak również te użytkowane przez US Army. I oczywiście też tutaj prawdopodobnie wchodzi w grę serwisowanie pojazdów MPV, ale na razie rozpatrywałbym to raczej jako serwisowanie pojazdów, które znajdą się wkrótce na wyposażeniu US Army i które no, siłą rzeczy będą także tutaj w Polsce stacjonować.
To już zakończmy ten wątek polsko-koreański taką ogólną konkluzją, na ile szybko te konstrukcje koreańskie będą wchodzić do polskiej armii, chociaż wiemy, że tylko koreańskie, bo też zdaje się już, ale nie zdaje się, oficjalna informacja, że Abramsy te z polskie będą już służyły w polskich siłach zbrojnych, że są z nich strzelania, że Polacy się uczą tych Abramsów. Jak szybko będzie przeprowadzana ta zmiana, bo też wicepremier Błaszczak mówił, że w tym roku już pojawiają się pierwsze czołgi z kontraktu koreańskiego, także pierwsze armatochaubice, więc to wszystko się dzieje.
Generalnie, jeżeli chodzi o sprzęt ze Stanów Zjednoczonych, to na razie nadal nasi czołgiści szkolą się na wozach wypożyczonych od US Army, to jest 28 czołgów. Są te czołgi na poligonie w Biedrusku, tam znajduje się tak zwana Akademia Abrams, gdzie nasze załogi się szkolą. Natomiast jeżeli chodzi o dostawy już sprzętu z USA, to mówi się, że w lecie przyszłego roku już pierwsze nasze czołgi Abrams powinny dotrzeć do Polski. To będą w tej troszeczkę starszej wersji używane, kupione od US Army. One teraz przechodzą remonty generalne. Natomiast w grudniu tego roku powinien dotrzeć już pierwszy transport z Korei, czyli 10 czołgów K2 i około 20 armatochaubic K9. Natomiast kolejne dostawy już będą w przyszłym roku. I od przyszłego roku tak naprawdę zaczną się te dostawy tego nowego sprzętu już w większych ilościach, a kluczowe lata to będą lata 2024-2026, jeżeli chodzi o tą fazę pierwszą dostaw sprzętu. Natomiast od 2026, przynajmniej według obecnie funkcjonującego planu, no powinny się zacząć dostawy czołgów K2PL.
Czyli tych już bardziej zmodernizowanych dla polskiej armii. To na koniec, panie redaktorze, Damian Radka z portalu Defense24 naszym gościem. Na sekundę wybierzmy się na Ukrainę, na linię frontu. Nie wiem, na ile pan redaktor miał czas śledzić ten pojedynek techniki wojskowej w tamtym rejonie walk, ale ostatnie dni to pokazują mniej więcej stagnację frontu i delikatne przesuwanie się sił rosyjskich dookoła Bachmutu. Jak wygląda to zderzenie zimy ze współczesną, też czasami historyczną, no ale współcześnie walczącą techniką wojskową na Ukrainie?
Znaczy, samych walk obecnie nie miałem czasu śledzić, natomiast jeżeli chodzi o sprawdzanie się w takich warunkach pogodowych, ten sprzęt raczej się sprawdza. Tutaj myślę, że od sprzętu dużo większe problemy z tą zimą będą mieli żołnierze. To niekoniecznie żołnierze ukraińscy, raczej rosyjscy. Mamy sygnały, że Rosjanie mają problem z mundurami zimowymi, z odpowiednim obuwiem. Te walki faktycznie są bardziej pozycyjne. Ten front nie przesuwa się obecnie ani w jedną, ani w drugą stronę za bardzo. Natomiast no jeżeli mamy takie walki pozycyjne, no oczywiście są okopy, te okopy często są pełne błota, wody, które są zimne, no tutaj bardzo łatwo odmrożenia, tak zwaną stopę okopową. No także tutaj myślę, że większy sprawdzian będzie dla ludzi niż dla samego sprzętu. No ale oczywiście to się wszystko jeszcze okaże. Pewnie w nadchodzących miesiącach będzie coraz więcej informacji, jak ten sprzęt sprawuje się w warunkach zimowych. No tutaj oczywiście najbardziej zainteresowani jesteśmy, jak polski sprzęt będzie się sprawdzał, czyli armatohaubice Krab, które do tej pory sprawdzają się znakomicie. Żołnierze ukraińscy naprawdę chwalą nasz sprzęt. Okazało się, że Krab jest bardziej niezawodny niż niemiecka Panzerhaubice 2000. Jest większa dostępność części zamiennych. No ale zobaczymy, jak to wszystko się dalej będzie toczyło.
Jest bardziej niezawodny Krab od niemieckiej armatohaubicy, ale też chyba jest bardziej wytrzymały, jeżeli chodzi o chociażby o ilość oddanych strzałów. Mówi się, że są takie armatohaubice, które oddały już 5000 strzałów i mniej więcej żyją. Nie trzeba było ich do generalnego remontu przeznaczać.
No wszystko na to wskazuje, ale trzeba też pamiętać, że Krab jest właśnie prostszy konstrukcyjnie, natomiast Panzerhaubice jest dosyć złożonym systemem i raczej konstruktorzy niemieccy nie przewidywali takiej intensywności użycia. No jednak normy w armii ukraińskiej są inne, tym bardziej w okresie wojennym, a normy zużycia sprzętu w armii niemieckiej, szczególnie biorąc pod uwagę, że armia niemiecka dosyć długo nie brała udziału w realnej, pełnoskalowej wojnie, więc mogą być te normy bardzo teoretyczne i niekoniecznie zgodne z realiami konfliktu, w którym walczą dwie, no powiedzmy, równe sobie strony.
No to do sprzętu na koniec. Okazuje się, że Polska jeszcze będzie mogła wspierać Ukrainę sprzętem, bo nagle się okazało, że mamy jeszcze parę, a może paręnaście, a może i więcej sztuk czołgów T-72, że nie wszystkie pojechały polskie niezmodernizowane T-72 na Ukrainę.
Zgadza się i co ciekawe, nie wszystkie zmodernizowane czołgi T-72 poszły na Ukrainę, albo może inaczej. Zakłady mechaniczne Bumar Łabędy nadal realizują plan nie tyle modernizacji, co modyfikacji i remontów tych czołgów. Także no, tutaj zasadnicze pytanie jest, na które nawet nie chcę odpowiadać, ale warto jest sobie zadać, ile tak naprawdę tych czołgów znajdowało się w Polsce, nie tylko w jednostkach wojskowych, ale też w różnego rodzaju magazynach.
Ale wydaje mi się, że był pan trochę zaskoczony, że nawet pan, który tam śledzi i liczy co do sztuki te czołgi, okazało się, że polska armia jednak ma jakiś kontrwywiad, ma jakieś swoje tajemnice i przemysł będzie miał jakieś swoje tajemnice i się okazuje, że nie wszystko w Polsce jeszcze jest całkiem jawne.
No to prawda, to prawda. No i ja uważam, że to jest bardzo dobrze, że nie wszystko wie publika, a jeżeli publika nie wie wszystkiego, to też potencjalny wróg też nie wie wszystkiego. Także bardzo dobrze, że tak jest. No ale zobaczymy, jak to wszystko dalej się rozwinie. Na pewno można się spodziewać, że z czasem, kiedy nowy sprzęt będzie już docierał do naszych jednostek, to sukcesywnie ten starszy sprzęt będzie też przekazywany Ukraińcom.
To jeszcze tylko wyjaśnijmy, bo cała niespodzianka z tego się pojawiła, że opublikowało Ministerstwo Obrony zdjęcia z treningów, które odbywa formujący się najmłodszy w polskich siłach zbrojnych pododdział pancerny i okazało się, że właśnie on się formuje i te pierwsze ćwiczenia wstępne odbywa na tych już wysłużonych czołgach T-72.
Zgadza się.
Coś jest ciekawe.
Także zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie. Ja myślę, że tych czołgów zachowało się całkiem dużo w magazynach. Po prostu pierwsze raporty mówiły o tym, czy też pierwsze informacje z Ministerstwa Obrony, jeżeli chodzi o kontrakt na modyfikację tych czołgów, mówiło najpierw o 380 egzemplarzach, potem ta liczba spadała, ale prawdopodobnie wynikało to po prostu z tego, że w czasach pokoju nie było ekonomicznego rachunku czy też zysku, żeby te wszystkie pojazdy, które na przykład były w bardzo złym stanie technicznym, remontować. Wybierano tylko te w najlepszym stanie technicznym, no bo to są mniejsze koszty, mniej roboczo godzin, żeby taki pojazd przywrócić do służby. Natomiast na chwilę obecną prawdopodobnie wszystkie czołgi, które są jeszcze na stanie tego typu i które można zmodyfikować i wyremontować, są poddawane temu procesowi.
Powiedział Damian Radka z portalu Defense24. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.